programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, dr Marek Michnar, pulmonolog, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie doktorze.
12 listopada obchodzimy Światowy Dzień Zapalenia Płuc. Trochę choroba zapomniana, szczególnie teraz w dobie COVID-u. COVID wróci do naszej rozmowy siłą rzeczy. Ale od zapalenia płuc zacznijmy. Kiedyś dziesiątkowała społeczeństwo. Dzisiaj nieco opanowana, ale cały czas groźna.
To prawda, panie redaktorze. Ta choroba, zapalenie płuc w wymiarze tych tak zwanych krajów rozwiniętych, odkąd Fleming wynalazł antybiotyki, penicylina się pojawiła, wydawałoby się, że w dużym stopniu była opanowana. Chociaż nadal jest w skali świata, według statystyk WHO, wśród 6 najczęstszych przyczyn zgonów. Czyli pierwsza szóstka. Tam różnie się w różnych miejscach mieści, ale mniej więcej jest to nadal ważna przyczyna zgonu. Oczywiście przed dobą COVID-u głównie na zapalenia płuc umierali albo w krajach, gdzie jest brak leków, tak, czyli dostęp do służby zdrowia, albo też jest to choroba, która też kończy, wieńczy nasze życie. Często zapalenie płuc jest, mówiąc takim językiem popularnym, tym gwoździem do trumny. To znaczy my mamy problemy neurologiczne, sercowe, mamy niewydolność serca, mamy kłopoty z połykaniem i gdzieś tam zachłystujemy się naszą własną wydzieliną, która prowadzi do takiego klasycznego pneumokokowego zapalenia płuc, prawda? To było kiedyś głównie domena ludzi starszych, czyli mało sprawnych, którzy już mają duże obciążenia różnymi chorobami.
No tak, ale teraz jeszcze kilkadziesiąt lat temu nawet człowiek w sile wieku, 40-paroletni, zapadający na zapalenie płuc, to był właściwie wyrok śmierci.
No tak, tak. Na przykład był taki kiedyś taki projekt, który badał, jakie bakterie, bo głównie kiedyś i zresztą tak pokutuje to społeczeństwie, że zapalenie płuc to jest choroba bakteryjna. To trzeba od razu na początku powiedzieć, że zapalenia płuc mają różną etiologię. W tej chwili na przykład dominuje to zapalenie wirusowe. Ono jest zupełnie inne. Tu czasami ktoś jak mówi zapalenie płuc to antybiotyk. Oczywiście to jest dobry skrót, był do niedawna, ale ten antybiotyk na przykład już w zapaleniu płuc w przebiegu COVID czy wirusowym, on nie działa. Są zapalenia płuc takie wynikające na przykład z narażenia na promieniowanie jonizujące, ktoś po radioterapii ma zapalenie płuc, ktoś inny ma zapalenie płuc w wyniku narażenia na alergeny, na przykład hodując na przykład gołębie czy jakieś inne, i to się leczy na przykład sterydami zapalenie płuc. Także dzisiaj zapalenie płuc to nie zawsze są antybiotyki. Czasami to jest tylko tlen, czasami to są właśnie sterydy, czasami jeszcze jakieś inne leczenie wspomagające.
No to od razu poszeregujmy, panie doktorze. Wirusowe, bakteryjne, grzybicze.
Tak. Najczęściej właśnie, tak jak tutaj zaczęliśmy niedokończone tej poprzedniej myśli, że rzeczywiście na przykład Aleksander Macedoński, nie? 30-parolatek, któremu skończyła się kariera przez to, że zapadł na zapalenie płuc. Przemęczenie, kampania indyjska, nie? I śmierć młodego człowieka. Ale kiedyś rzeczywiście zapalenia płuc mogły być, to jest taka choroba, ja czasami jak tłumaczę studentom, jak grom z jasnego nieba. To znaczy kładziemy się zdrowi i w nocy dreszcze, gorączka, prawda? I budzimy się ciężko chorzy, 39 stopni, ból głowy, ból mięśni, kaszel zwykle produktywny, z dużą ilością wydzieliny. Tak kiedyś przebiegało zapalenie płuc, tak zwane bakteryjne. Najczęściej to były pneumokoki. Oczywiście osoby w szpitalu to mają zupełnie inną etiologię, prawda? Tam mają bakterie te tak zwane szpitalne, dużo trudniejsze do leczenia. No dzisiaj się boimy, że są takie szczepy, na przykład klepsieli, na przykład bakterii nazywana New Delhi, która w ogóle nie mamy antybiotyków. Na szczęście ona nie jest tak agresywna, jakbyśmy się początkowo jej obawiali, ale gdyby się okazała jakaś niewielka mutacja, że ona przejdzie w jakiś taki przebieg trudniejszy zapalenia, jesteśmy dzisiaj bezradni nawet i w bakteryjnych zapaleniach płuc. Druga grupa to są zapalenia płuc właśnie te wirusowe, które w tej chwili dominują, czyli mamy zwykle drugi tydzień choroby, silny kaszel, wysoka gorączka i ogromne zajęcie płuc. Kiedyś, prawda, zapalenia płuc to były zwykle jednostronne, natomiast te właśnie wirusowe to są zwykle obustronne. Kiedyś była taka kategoria, o ile tamto bakteryjne, pneumokokowe, najpierw się nazywali typowym, czyli takim, że właśnie nagle się zaczyna ostro z wysoką gorączką, to te atypowe tak rozwijają się troszeczkę skrycie. Nie tak jak tamte, jak grom z jasnego nieba, że jednego dnia, tylko stopniowo, z dnia na dzień, coraz gorzej, gorzej, aż nagle dochodzi do niewydolności oddechowej, czy rozwoju takiego zjawiska, które nazywamy ARDS-em, czyli taką ostrą niewydolnością oddechową, że pacjent nagle ma białe płuca, jak my to mówimy, czyli całe nacieczone, pacjent trafia na wysoki tlen albo respirator. Rokowanie już u takich pacjentów jest 50% śmiertelności.
Za chwilę o tym obrazie klinicznym, panie doktorze, ale to jest tak, że no właśnie, to
i
zapalenie...
I grzybicze. Jeżeli chodzi o grzybicze, rzadka choroba, oczywiście występuje. Występują takie ograniczenia, są takie postacie właściwie przewlekłe, że ktoś ma na przykład tylko skolonizowaną jakąś jamę dawną w płucu, jakieś zniszczone płuca z POHP, prawda, i tam się zarodniki grzyba zwykle Aspergillusa, które się w powietrzu unoszą, mogą się dostać. Normalnie są usuwane razem z tak zwanym oczyszczaniem płuc, czyli tak zwany clearance śluzowo-rzęskowy, że te rzęski śluz to usuwają. Ale jak dochodzi do sytuacji, że to jest sparaliżowane, albo osoba ma bardzo niską odporność, na przykład jest po immunosupresji, jest możliwe, że u takiej osoby rozwinie się czy półinwazyjne, czy też inwazyjne grzybicze zapalenie płuc, trudniejsze w diagnostyce. Oczywiście też mamy mniej leków, jakieś tam są, to nie jest tak jak z COVID-em, ale jakieś tam są, ale też ta skuteczność jest ograniczona. Na szczęście jest to rzadka sytuacja, te ostre grzybicze zakażenia, takie prawda, właśnie aspergiloza inwazyjna.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tych dwóch pierwszych, do bakteryjnego i wirusowego. O ile bakteryjne, no, przynajmniej teoretycznie możemy próbować eliminować przez
tak
higienę,
jest.
O tyle z tym wirusowym, no to dopada nas właściwie chyba nie wiadomo kiedy, tak jak mówił pan doktor.
Tak, oba zapalenia płuc, czy bakteryjne, czy wirusowe, najczęściej są pochodzenia kropelkowego zakażenia. Czyli właśnie tak jak my tu siedzimy naprzeciwko, rozmawiamy, w czasie rozmowy, w czasie emisji głosu, kaszlu, śmiechu, tudzież właśnie kasłania, prawda, jeżeli ktoś już jest zakażony, unoszą się w powietrzu taki aerozol. W tym aerozolu są na przykład w takich drobnych kropelkach, są kilka bakterii, na przykład czy tam kilkadziesiąt. One normalnie trafiają do naszej jamy nosowo-gardłowej. Teraz jeżeli my mamy, powiedzmy sobie, prawidłową reakcję, nie mamy jakiejś tam sytuacji, albo niska zakaźność jest na przykład tych bakterii, tak, To zagrożenie jest niewielkie dla nas, tak? To generalnie możemy pominąć. Natomiast jeżeli mamy czynnik wysoce zakaźny, jak na przykład wirus, jak na przykład czy grypy, czy właśnie czy wirus korona, to wówczas dochodzi do sytuacji takiej, że szybko kolonizuje się nam nos, gardło. Najpierw nas drapie gardło, prawda? Nos mamy zakatarzony, bo tu się pojawia zapalenie, ale ponieważ nos jest przedsionkiem oskrzeli, bo my wszystko, to jest część dróg oddechowych, gardło też tam jest w sumie i przewodu pokarmowego, ale też i układu oddechowego, to my tak jak to mówi, przechodząc przez przedsionek, wchodzimy do pokoju, prawda, czy do kuchni. Więc to się wszystko szybko przenosi na dolne piętro, no i rozwija się w dolnym piętrze. Oczywiście, jeżeli układ immunologiczny w jakiś tam sposób już się zetknął, rozpoznaje szybko intruza, wie, że jest niebezpieczny, ma dostateczne siły, byśmy tak to nazwali, prawda, czyli nie ma żadnej choroby upośledzającej typu cukrzyca, czy jakaś chemia wcześniejsza, no to jest szansa, że ta odpowiedź immunologiczna, która próbuje otoczyć wroga, usunąć, jest dobra i skuteczna. Czasami ta odpowiedź może być nawet za duża, to znaczy, że tych komórek na tyle napłynie, że one same robią spustoszenie większe niż zagrożenie. Czasami zapalenie to nie jest wynik działania na przykład wirusa, tylko naszej obrony. Inaczej mówiąc, wysadzamy wszystkie domy, żeby nieprzyjaciel nie zdobył, tak? Tylko że zostaje spustoszenie, prawda? I taka jest mniej więcej czasami obrona naszego organizmu. Ona nie rozpoznaje, byśmy powiedzieli, w sposób inteligentny przeciwnika, tak? Że ten przeciwnik szybko się wykończy, nie ma dobrego zaopatrzenia i wszystko ten, tylko atakuje jak małe dzieci. Kop, dziob i drap, nie? Na tej zasadzie, prawda? Czym się da, nie? W związku z tym czasami spustoszenie w reakcji obronnej jest bardzo duże. Takim sytuacją jest właśnie ARDS na przykład, nie? Że już w pewnym momencie nie jest ważny czynnik etiologiczny, czyli ten, co wywołał, tylko ta zmasowana reakcja organizmu, która powoduje, że nagle on uwalnia całą masę różnych mediatorów zapalenia i to zaczyna się już dziać niezależnie od przeciwnika. Przeciwnika nie ma, a bomby wylatują w powietrze.
Panie doktorze, a jak to się dzieje, że czasem zapalenie płuc dopada pacjenta leżącego w szpitalu?
I to jest właśnie rzecz ciekawa, prawda? Bo tych się zapaleń boimy, bo one mają dużo gorsze rokowanie. O ile to zapalenia płuc, oczywiście rokowanie zależy głównie od wieku chorób towarzyszących, to takie tak zwane pozaszpitalne. Ale drugie pan mówi, bo zapalenie możemy etiologicznie dzielić, a możemy właśnie, gdzie do niego doszło. Jeżeli w domu takie bakteryjne zapalenie, to te bakterie są dość proste do leczenia. Natomiast szpitalne, my mamy bakterie w szpitalu, których w domu nie ma. Tam one się utrzymują przez fakt, że są cały czas chorzy, że mamy zakażone jakieś tam pomieszczenia, prawda, i tak dalej. I te zakażenia szpitalne, one ryzyko, im dłuższy pobyt, tym jest większe ryzyko. Cała masa ludzi przy przedłużonym przebywaniu w szpitalu, co się teraz zdarza, bo no właśnie brak opieki w domu, na przykład czasami rodziny nam nie odbierają osób, ta osoba rośnie z każdym dniem ryzyko zakażenia. Dlaczego na przykład lekarz, który jest na przykład w szpitalu, nie ma zapalenia płuc szpitalnego, a pacjent ma, prawda? To jest ciekawe pytanie, na które myśmy długo też nie znali odpowiedzi, dlaczego tak jest, ale gdyby lekarz przebywał przez 3 doby, czyli na przykład powyżej 48 godzin, to już ryzyko ma wystąpienia zapalenia szpitalnego takie samo jak nasz pacjent. Dlaczego? Bo zmienia się flora bakteryjna w jamie nosowo-gardłowej. Póki my na przykład wychodzimy po dyżurze albo po normalnej pracy 8-godzinnej do domu, to w domu, mając kontakt z rodziną, ze swoimi dziećmi, tudzież z otoczeniem, jakie mamy, ta flora tak zwana zdrowa, saprofityczna, która jest normalnie, ona ta u nas, ona jest silniejsza i wypiera tą taką chorobotwórczą, niebezpieczną, którą organizm sobie nie radzi, tą szpitalną. Ale jeżeli na przykład przez dłuższy czas my nie mamy kontaktu z tą odnawiającą nas florą właśnie, powiedzmy sobie, domową, to te nasze bakterie szpitalne się zagoszczą i wtedy razem z powietrzem mają się szansę dostać do naszych płuc i spowodować zapalenie. Czyli inaczej mówiąc, im dłuższy pobyt w warunkach zagrożenia szpitalnego, większe ryzyko i powiem Państwu, że większość ludzi przy dłuższych pobytach umiera na szpitalne zapalenia płuc. To jest po prostu przerażające, bo to byśmy mogli zaryzykować, że czasami my jesteśmy w takim sytuacji jak szachmat, prawda, na takiej zasadzie, albo szachowania, że tak, pacjent ciężki, nie ma opieki w domu, zostaje długo w szpitalu, pojawiają się komplikacje przedłużonego pobytu. Jak to się mówi, siła złego na jednego i umiera ostatecznie na przykład na zapalenie płuc nadal.
Panie doktorze, jeszcze jeden wątek, bo on bardzo chodzi mi po głowie. Dzieckiem będąc, leżąc w łóżku przeziębiony, niejednokrotnie słyszałem, leż w łóżku, bo przeziębisz, dostaniesz zapalenia płuc.
No właśnie, co to znaczy odpoczynek, nie? Na przykład są choroby, które my na przykład mówimy, nawet na zwolnieniu lekarskim piszemy, może chodzić, a czasami powinien leżeć, prawda? No jest wiele chorób, zwłaszcza na przykład wiemy, że na przykład choroby wątroby bardzo lubią, jak człowiek sobie poleży na przykład, nie? Żeby wyzdrowieć, jak ma się na przykład wirusowe zapalenie wątroby, to trzeba poleżeć, trzeba więcej odpoczywać i tak dalej. Jeżeli chodzi o płuca, jest taki moment, że często sygnałem, co my powinniśmy robić, to jest nasz organizm, w zasadzie on sam wyłącza pewną aktywność. Na przykład, ja zawsze na przykład, jeżeli mama się obawia, czy dziecko ma zapalenie płuc, czy ma jakąś zwykłą infekcję, nazwijmy to górnych dróg oddechowych, to pytam się, je dobrze? Je. To jak je, to znaczy, że gdzieś tą energię potrzebuje zużyć. No dobrze, to jest dobry sygnał.
Ale zaraz dalej.
No to następne pytanie jest takie, bawi się na przykład, czy poleguje? Jak poleguje, jest to zły sygnał. Jak nie jej poleguje, to ja mówię koniecznie szybko lekarza. Jak bawi się i je, to mówimy, możemy dać syrop, możemy poczekać, poobserwować, co się dzieje, bo infekcje często przechodzą same, nie ma potrzeby antybiotyku, ale musimy właśnie być na tyle czujni, no bo jak, no problem jest tylko taki, że rodzice idą do pracy jeszcze na kilkanaście godzin, nie? I nagle dziecko zostaje same. Choroba może rozwijać się szybko. Dlatego na przykład takie zalecenie możemy dać komuś, kto ma dozór nad dzieckiem, bo jak ich nie ma w domu, to strach w ogóle. Wtedy no, co lekarz może zrobić? Tylko dać antybiotyk albo kierować do szpitala. No my też jesteśmy bezradni wobec, jak to się mówi, sytuacji, gdzie nie mamy dobrej informacji zwrotnej. Nie?
Pneumokoki to nierozerwalnie wiążą się z zapaleniem płuc.
Oczywiście.
I co? I znowu szczepienia? Kolejne?
No tyle, że szczepienia pneumokokowe mamy w tej chwili ciekawe, bo do niedawna też nie mieliśmy dobrej szczepionki pneumokokowej, chociaż ona taka była szczepionka oparta na polisacharydach, które są w otoczce tych właśnie pneumokoków. I ta szczepionka no, miała ograniczoną skuteczność. Ale od jakiegoś czasu jest szczepionka, która jest taką pochodną tamtych antygenów, czyli ten, i połączono to z antygenami maczugowca, błonicy. Wiemy, że jak na błonicę raz przechorujemy, to mamy na kilkanaście lat odporność. I teraz połączono te dwie rzeczy jakby w jednej szczepionce i taka jest szczepionka, która nam pozwala dać albo jedno szczepienie na całe życie, albo przynajmniej na 5 lat. No oczywiście to też nie jest takie idealne, jak się okazuje, nasza szczepionka mRNA, która no, wydaje się, że jest takim dużym postępem w nauce i w medycynie. My myślimy, że te szczepionki mRNA no, jeszcze nie wiemy, ale one będą leczyły choroby niektóre genetyczne. Wszędzie, gdzie jakiegoś białka brakujemy, włożymy, jak to się mówi, fabrykę do, za pomocą szczepionki do organizmu i będzie sobie produkował na przykład jakieś brakujące białko, nie? Ale ta szczepionka na przez jakiś czas tylko też działa, prawda? A potem się okazuje, że po pewnym czasie fabryka się wyłącza, przeciwciała zaczynają spadać, prawda? I my popadamy znowu tam w zagrożenie. Jest tam też ta trzecia dawka, czy potem będzie się okaże czwarta dawka przypominająca i tak dalej. Ale wracając do tego pneumokokowego szczepienia, na dzień dzisiejszy uważamy, że jedno szczepienie przynajmniej chroni na 5 lat i osoby narażone na pneumokoki, a więc głównie po 65 roku życia, prawda? Ale nie tylko, oczywiście, bo osoby z cukrzycą, jakieś schorowane z niewydolnością nerek, bo to też jest takie z niewydolnością serca, powinny wcześniej tą szczepionkę, nie po 65 roku życia. Ona w Polsce nie ma dużego rozpowszechnienia, bo troszkę się, w ogóle jesteśmy niechętni szczepieniom, w odróżnieniu na przykład od Amerykanów, czy takie są nacje, które się szczepiły od dawna i jakby, no szczepienia nam, to był ogromny skok w medycynie, nie? I absolutnie, no odkąd powiedzmy sobie Pasteur wynalazł, w ogóle czy tam opisał chorobotwórczość, no to był genialny krok, nie? Przed antybiotykami to była jedyna obrona, nie? Organizmu przed takimi chorobami zakaźnymi, infekcyjnymi. No dzisiaj mamy problem w Polsce ze szczepieniami, prawda? Mamy problem, dlatego te szczepionki, które mamy, no nie będziemy ich nas puszczać, bo to taka jest kryptoreklama, prawda? Ale te szczepionki są dobre, absolutnie bezpieczne, prawda? I polecane. Problem jest troszkę cena, nie? Bo kosztują tak do 300 zł, nie? Czy to jest, jak to się mówi, dużo, niedużo, wiecie państwo, jak to, no to trudno o tym zawsze dyskutować.
Panie doktorze, skoro wywołał pan temat szczepień i pana jako pulmonologa nie mogę o to nie zapytać, a sam pan doktor podczas naszej rozmowy kilkakrotnie wymieniał słowo klucz, nazwę klucz od wielu, wielu miesięcy. COVID-19, koronawirus, ogromne wyzwanie dla całego systemu ochrony zdrowia, dla całych społeczeństw, naszego też, może przede wszystkim, tu znowu kłaniają się te szczepienia. Pulmonolodzy mają co robić.
Zdecydowanie, powiem szczerze, że tak jak dziś wczoraj wróciłem z poradni, w dwóch miejscach wczoraj przyjmowałem, no to powiem państwu, że chyba 70% pacjentów to są pacjenci po covidowi i to przerażające czasami widoki, bo na przykład przychodzi osoba nieubezpieczona, która musi wszystko zapłacić 100%, to po pierwsze, którą chce skierować nawet do szpitala, to nie chce się zgodzić, bo będzie płacił za szpital tak samo, przykładowo, nie? Tutaj ze mną rozmawiając nie jest w stanie skończyć zdania. Jak człowiek nie jest w stanie skończyć zdania, czyli zasapie się w czasie mówienia, to jest dla lekarza wskaźnik, że taki człowiek już wymaga szpitala, prawda? Już niezależnie co mu jest, czy to jest niewydolność serca, czy to jest COVID, czy to już jest po COVIDzie, ale dalej są jakieś komplikacje, prawda, że to nie, czy to jest zator płucny, no to znaczy, że ma duszność. Taką duszność, która już wymaga raczej korekty szpitalnej, bo to już jest sytuacja zła, nie? Jak my się męczymy przy dojściu do toalety, czy powiedzmy sobie właśnie nie mogąc dokończyć rozmowy. I takich pacjentów ja miałem 30 parę lat wczoraj na przykład, nie? I on nie chce do szpitala za Boga. No próbujemy coś robić. Jest ogromny problem, nie? No i teraz powiedzmy sobie, te powikłania płuc to są jedne z głównych, nie? Bo ten wirus, koronawirus, czy SARS-CoV-2, jakbyśmy tak ładnie chcieli go tam nazwać, prawda, ale do tych wirusów należący, on uszkadza nabłonek oddechowy. To jest jego miejsce pierwsze, ale nie tylko. Niestety też tak samo śródbłonek. Na przykład płuca to jest taki narząd, gdzie mamy pęcherzyki otoczone naczyniami, które pobierają tą tlen, żeby potem byśmy powiedzieli, że funkcja płuc, jedna z głównych, to jest troszkę tak jak gaźnik, żeby pomieszać, powiedzmy sobie, nam tlen, dostarczyć do miejsc, gdzie on jest potrzebny do energii, która jest nam potrzebna do życia, prawda? I teraz tak, mamy uszkodzony układ nabłonka oddechowego, czyli ta pierwsza bariera, która się styka z powietrzem, które oddychamy, ale mamy po drugiej stronie pęcherzyka, mamy naczynie, które musi to pobrać tło i mamy uszkodzony śródbłonek, bo tam się robią zakrzepy, zatory. Dlatego na przykład te płuca, to jest taka konsekwencja, że tam się zaczyna zamiast powietrza pojawiać nam bariery nie do pokonania dla naszego tlenu.
Te płuca w 70% tak, na przykład zajęte.
To znaczy, że w tej części, to jest takie pojęcie radiologiczne, które wynika z tego, że gęstość płuc w danym momencie jest większa niż powinna być. No skąd się gęstość? Gęstość płuc jest niziutka, bo tam jest powietrza cała masa, prawda? Byśmy powiedzieli jak piłka, nie? Ale jak do piłki zaczynamy wlewać wodę, to gęstość piłki rośnie, ona ciężar jej rośnie, prawda, taka piłka robi się ciężka, nie utrzymuje się na wodzie i płuca zajęte przez chorobę, one mają dużo komórek zapalnych i dużo płynu. I one nie działają już tak, jak powinny. Nie przepuszczają, powiedzmy, tego właśnie tlenu, nie usuwają dwutlenku węgla, więc tego jednej z głównych funkcji, oczywiście płuca mają więcej jeszcze funkcji, ale ta główna to jest oczywiście oddychanie, prawda, więc one nie spełniają tej funkcji w którymś momencie. 80% to znaczy, że 80% pęcherzyków widocznych na przykład w tomografii jest w jakimś stopniu mniejszym lub większym, bo to nie jest, jak to się mówi, na 100%, że to jest to nie działa zero-jedynkowo, tylko na przykład ta przepuszczalność spada i w związku z tym ta część płuc jest częściowo przynajmniej, a może być całkowicie wyłączona z wymiany gazowej.
Jedynym wyjściem jest szczepionka?
No na dzień dzisiejszy są jakieś próby z lekami, ale tak naprawdę nie mamy dzisiaj skutecznego leku. My troszeczkę nauczyliśmy się ludziom pomagać przetrwać ten ostry okres, czyli na przykład tlen, leki przeciwzakrzepowe, właśnie żeby ten śródbłonek naczyń chronić przed jakimiś zakrzepami, zatorami, bo to też jest ważne powikłanie. Do tego dochodzi nam leki jakieś objawowe, przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, żeby tam właśnie płuco nie pękło, bo to też przy silnym kaszlu się może zdarzyć, że ono pęknie, robi się jakaś odma, co tam wszystko to zaczyna nam pogarszać sytuację. Więc zostają nam tylko te sterydy, które dajemy, które wiemy, że zmniejszają troszkę śmiertelność, no, ale też mają swoje działania jakieś tam niepożądane, wiadomo. No tutaj musimy zbalansować, co jest większą korzyścią. Zostaje ochronnie czasami ten antybiotyk u tych pacjentów, nie taki, żeby nie doszło do jakiegoś nadkażenia, bo często kiedyś tak było, że zapalenie płuc, nie wiem, czy pan zna takie powiedzenie, nie? Szczęśliwy starzec, który przeżyje marzec. Teraz niestety już to wcześniej jest, nie? To się dzieje, bo kiedyś tak było, że grypa, która była w lutym, ona najpierw niszczyła jakby nabłonek oddechowy, a potem bakterie wchodziły, właśnie te pneumokoki i te klasyczne zapalenia płuc, to kiedyś występowały głównie styczeń, luty. Dlatego jeżeli starszy człowiek, jak ja mówię, jest ten szczęśliwy starzec, któremu się udało przeżyć do marca. Jak już do marca przeżył, to następne zagrożenie wracało następnej zimy, nie? Jakoś lato jakoś było. No jak się nie poślizgnął, nie złamał nogi, jakiegoś nie miał innego pecha, prawda? No to jakoś to się udawało.
Dziękuję pięknie za udział w programie. Szlachetne zdrowie musi niestety dobiec końca, chociaż można by jeszcze długo rozmawiać i wiele wątków poruszać. Doktor Marek Michnar, pulmonolog z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dobranoc.
Dziękuję.